A w studiu w Bejrucie Kazimierz Gajowy, szczęść Boże.
Szczęść Boże, dzień dobry, tu Bejrut.
W Polsce gazety piszą oczywiście o tej konferencji, wielkiej konferencji międzynarodowej, która rozpocznie się lada godzina w Warszawie. A co piszą gazety na Bliskim Wschodzie? Jakie informacje docierają na Bliski Wschód dotyczące konferencji warszawskiej?
Może zacznę od jednego słowa o pogodzie, że słońce, piękna pogoda, a zapowiadana jest już dzisiaj na wieczór następna burza. Wydaje mi się, że również to dotyczy i tej konferencji, i po prostu opinii, jakie tutaj krążą od dłuższego czasu. Te bardzo negatywne, zwłaszcza ze strony samego Iranu, poprzez chociażby wypowiadane przez ministra spraw zagranicznych Muhammada Zarif, ale również i tutejsza Partia Boga, czyli znany jako Hezbollah, który rzeczywiście jest takim rewerberem, takim po prostu nagłośnieniem dla tego, co wszystkiego, co myśli Iran. Były to rzeczy bardzo, bardzo negatywne, wręcz bym powiedział troszkę straszenie Polski, dość poważne. Chociażby takie słowa, że wszyscy ci, co już kiedyś sprzymierzali się z Ameryką przeciwko Iranowi, albo już nie żyją, albo są całkowicie marginalizowani, albo po prostu umrą. Oczywiście to jest tylko taki język, mam nadzieję, ale jednocześnie to sprawia, że rzeczywiście również my, Polacy, żyjący tutaj wśród tej partii Boga, no też jakiś taki dreszczyk mały przeżywamy. Myślę, że też to dotyczy w jakimś tam sensie również i naszej placówki. Chociaż to, co podkreślano w tych ostatnich dniach, to już był taki język, bym powiedział, bardziej ugodowy. Bardzo podkreślano, wyraźnie, a to zwłaszcza robił to minister wojny irański, który mówił, Polska nam obiecała. I tutaj to właśnie też ci, którzy kibicują Iranowi w Libanie, czyli oczywiście ta część związana z Hezbollahem, to podkreśla, że Polska obiecała, że nie będzie to konferencja, która miałaby po prostu grylować Iran, która miałaby podjąć jakiekolwiek decyzje przeciwko Iranowi, i liczymy i będziemy sprawdzać. Czyli w jakimś sensie jest to też no, po prostu tak na oszczu noża, bym powiedział, przynajmniej teoretycznie. Oczywiście też podkreślają właśnie to odwrotność tego, co pan redaktor przed chwilą powiedział, czyli tej wielkości. Podkreślają, że to jest jednostronne, że to jest żadna konferencja międzynarodowa, chociaż nasz premier podkreślał, że 70 państw zostało zaproszonych, że to praktycznie jest konferencja amerykańska, że Polska nie mogła powiedzieć nie, czyli praktycznie Amerykanie, Izrael i Polska jako gospodarz, że podkreśla się, że również Europa to bagatelizuje, nie podchodzi do tego w sposób bardzo taki, powiedzmy, bym powiedział, serio, jak również też inne kraje no po prostu też to zbagatelizowały, obniżając poziom chociażby poprzez wysłanie swoich przedstawicieli nie zawsze w randze, powiedzmy, tej najwyższej. Jednym słowem, tak jak czekamy, jaka pogoda będzie po południu tutaj właśnie w Libanie, jeżeli chodzi o powiedzmy pogodę atmosferyczną, ale również o tą pogodę polityczną też. Wydaje mi się, że dla słuchaczy byłoby ważne, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy, kiedy mówimy o Iranie. Często dla nas na co dzień Iran jest w jakiś sposób konfuzjowany z całym światem arabskim. Praktycznie patrzy się na Irańczyka jak, nie wiem, mieszkańca Kataru, czy Arabii Saudyjskiej, czy Egiptu, nie wiedząc, że praktycznie to, co ich łączy, to jedynie religia, że to jest całkowicie inny naród, że to jest całkowicie inna historia i że rzeczywiście jest to kraj przeolbrzymi. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że sama powierzchnia powinna już troszkę przestraszać. Jedna z największych na świecie. No milion, oczywiście zaokrąglam, 1,600 tysięcy kilometrów kwadratowych. Wiemy, jaka jest Polska, wiemy, jaki jest Liban, czy inne kraje tutaj na Bliskim Wschodzie. No a również, jeżeli chodzi o mieszkańców, 80 ponad milionów mieszkańców tego kraju. Ponadto bardzo nam pomogło zrozumieć sytuację, jaka jest w tym kraju, to, co się działo w ostatnim tygodniu. Mianowicie Iran i wszyscy jego sojusznicy z Hezbollahem na czele tu w Libanie świętowali w sposób bardzo uroczysty, podniosły 40-lecie tej właśnie rewolucji chomeińskiej, można tak nazwać, albo islamskiej w Iranie. I tutaj nasz właśnie sekretarz generalny Hezbollahu w swojej bardzo takiej solennej przemowie udokumentował danymi pochodzącymi nie z Iranu, tylko właśnie z różnych organizacji międzynarodowych o tym, jak ten Iran jest samowystarczalny. Podawano liczby, co było przed, powiedzmy, tą rewolucją, jakie teraz sytuacje są dzisiaj. No, podam dla przykładu jedną, bo było ich 100 tysięcy, ale że na przykład przed rewolucją 99% lekarstw sprowadzano z zagranicy, zwłaszcza z Ameryki. Dzisiaj 99% leków, powiedzmy, się produkuje w samym Iranie. I taki następny punkt, żeby nie przedłużać, to jest właśnie ostatnia wizyta ministra spraw zagranicznych, która rozpoczęła się w niedzielę wieczorem, właśnie Mohameda Zarifa, który publicznie przed wszystkimi mediami mówi o tym, że jesteśmy gotowi uzbroić armię libańską w najnowocześniejsze, powiedzmy, samoloty czy nawet rakiety przeciwlotnicze, żeby zagrozić temu prawie że codziennemu przelotowi samolotów właśnie na terenie Libanu. Oczywiście Liban się wzdryga. Z jednej strony pewna część Libanu chciałaby to uczynić, wiemy która. Zdroworozsądkowi Libańczycy i mam nadzieję, że ten nowo wybrany rząd, który właśnie w tych dniach jest zatwierdzany przez Sejm, zrozumie, że te właśnie prezenty są wcale nam niepotrzebne.
To wracam do tej konferencji, która dzisiaj rozpocznie się w Warszawie. Tutaj, jak pisze Jerzy Haszczyński w Rzeczpospolitej, pan Kushner Zięci, doradca prezydenta USA, przedstawi zarys porozumienia stulecia w sprawie pokoju między Izraelczykami i Palestyńczykami. Warszawa będzie też miejscem, gdzie po raz pierwszy od przeszło półtora roku usiądą koło siebie szef MSZ-u Kataru, oraz dyplomatyczne VIP-y z izolujących go krajów sąsiedzkich Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W warszawskim spotkaniu weźmie udział co najmniej 12 szefów dyplomacji z krajów szeroko pojętego Zachodu, w tym 10 z krajów Unii Europejskiej i oczywiście wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. I co pan na to?
Panie redaktorze, przede wszystkim poprosiłbym, żeby mi głos, piękny głos, ale z Warszawy nie wracał, bo nie za bardzo jestem w stanie zrozumieć, co było mówione przed chwilą, takie echo. To tylko kwestie techniczne. No ja bym przede wszystkim nie powtarzał tego, co mówią, powiedzmy, sami organizatorzy, tylko, powiedzmy, rozpocząłbym od tego, czym jest sytuacja, jaka jest sytuacja tutaj na Bliskim Wschodzie i kto ma na nią wpływ i o co to wszystko w tym wszystkim może chodzić. Przede wszystkim takie kraje właśnie jak Iran, który jest oczywiście nawet nie zaproszony, czy Liban, który był zaproszony, ale odmówił, nie mogą brać czynnego udziału w takiej konferencji ze względu na ich zasady, na ich fundamenty. Ja bym zawsze wracał do tego, co jest już zdeklarowane dużo wcześniej, bo na samym początku istnienia Islamskiej Republiki Iranu w dokumencie, który jest nazywany szumnie konstytucją, ale bazujący się całkowicie na Koranie, w punkcie drugim jest wyraźnie napisane, że celem istnienia Republiki Islamskiej Iranu jest doprowadzenie do założenia islamskiego państwa na całym świecie. Natomiast interpretatorzy tych właśnie założeń mówią, odnoszą się do sytuacji aktualnej tutaj na Bliskim Wschodzie i oczywiście odnosi się do Izraela, mówią wyraźnie, każdy, kto uznaje Izrael, spłonie w ogniu gniewu muzułmańskiego narodu, a każdy islamski przywódca, który uznaje syjonistyczny reżim, uznaje tym samym podległość i porażkę islamskiego świata. Świat muzułmański nie pozwoli swemu historycznemu wrogowi żyć w samym sercu jego ziemi. Także te wszystkie ustalenia praktycznie nic nie zmienią, jeżeli się nie zmieni właśnie sytuacja w tych krajach i założenia w ogóle życia politycznego, czy nawet współżycia razem tu poszczególnych krajów. Także będzie to pusta karta i praktycznie tutaj nasi obserwatorzy libańscy mówią tylko jedno, że ta konferencja, która też jest nazywana pokojową, będzie nazwana konferencją wojny, bo praktycznie wszystkie te założenia i wszystkie te ugody, nawet z niektórymi krajami muzułmańskimi, właśnie wrogimi Iranowi, mogą doprowadzić właśnie do wojny. Wyraźnie się też mówi, że te poczynania też mogą w jakiś sposób być pierwszym krokiem do nowej wojny. No jeżeli nie Libanu z Izraelem, bo Liban nie ma najmniejszych, jako Liban powiedzmy, chęci ani celów, żeby do takiej wojny doszła, ale Hezbollah tak. Także to może doprowadzić właśnie do całkowitej odwrotności. Oczywiście my mówimy o czymś, co ma być, dlatego jak mówiłem, zapowiadana jest burza. Jaka ona będzie? Najprawdopodobniej będziemy mieli okazję w przyszły już poniedziałek, właśnie o godzinie 6.45 rozpocząć nasze studio Bejrut tutaj właśnie z Bejrutu, z Libanu i na pewno podzielimy się z słuchaczami tym, co będzie już po tej konferencji.
A my będziemy w Radiu Wnet obserwować oczywiście i Państwu o tej konferencji opowiadać. Też dziś dużo w poranku takich przedkomentarzy, czyli komentarzy dotyczących zaczynającej się konferencji w Warszawie. Jeszcze jedno pytanie, jeżeli dobrze mnie słychać. Porozumienie stulecia, zarys porozumienia stulecia między Palestyną a Izraelem. Zna ten dokument tylko 5 osób na świecie, więc my go nie znamy, ale możemy spróbować odgadnąć, co może być w takim dokumencie.
Ja mogę tylko powiedzieć, jakie jest stanowisko aktualne Palestyny, rządu, powiedzmy, Palestyny, ale również też intelektualistów palestyńskich. No, Palestyna dzisiaj sobie nie wyobraża innego pokoju, jak powrót przynajmniej do granic tych terytoriów sprzed wojny sześciodniowej, czyli sprzed 1967 roku. Jest to też pewnego rodzaju krok do tyłu, czyli też jakaś taka, powiedzmy, ugoda ze strony Palestyny, bo wiemy bardzo dobrze, że w 1948 roku miały powstać dwa państwa według rezolucji ONZ-u, a nie jedno. Wiemy, że Palestyńczycy w pewnym sensie sami sobie są winni, bo odrzucili tą propozycję, bo chcieli pójść w cudzysłowie na całość, chcieli wszystko. Przecież wiadomy był slogan Żydzi do morza. Ten slogan często jeszcze dzisiaj w niektórych, powiedzmy, ekstremistycznych kołach się powtarza. W tym, jeżeli popatrzylibyśmy sobie, zadalibyśmy sobie trud i popatrzyli na mapę, jak to miało wyglądać w 1948 roku, okazałoby się, że Palestyna miała ziemię też w Galilei graniczące z Libanem, że miała dostęp do Morza właśnie Martwego i graniczyła z Jordanią, że miała dostęp również do Morza Śródziemnego, żeby mieć swoje porty i rzeczywiście te terytorium Palestyny miało być podzielone na takie dwie części. O tym nawet nie marzą już Palestyńczycy. Dlatego też na pewno, jeżeli jeżeli nie będzie to uwzględnione w tym porozumieniu stulecia, czyli to terytorium, które da oddech, przecież wiemy, że praktycznie dzisiaj Palestyna, użyję słowa, jest zamurowana. No, wiemy dobrze, że to po prostu są bardziej duże czy mniejsze obozy niż jakiekolwiek terytorium, że to są satelity między, powiedzmy, Strefą Gazy, a Betlejem, a Hebronem, a powiedzmy też częściowo Jerycha. Także to jest nie do przyjęcia i Palestyńczycy tego na pewno innego rozwiązania nie przyjmą. Zresztą tych ugód stulecia już było kilkanaście i wiemy, że za każdym razem Palestyńczycy wychodzili z tego całkowicie, powiedzmy, pokrzywdzeni. No już najbardziej taka przykładowa, nieudana, powiedzmy, droga, która miała prowadzić do pokoju w Palestynie, to jest ta słynna mapa właśnie drogowa, która rzeczywiście ona była tylko i wyłącznie czymś, co miało służyć połączeniu poszczególnych terytoriów, kolonii, kibuców właśnie izraelskich poprzez właśnie terytoria palestyńskie. Także Palestyńczycy stracili już tak wiele, że więcej stracić nie chcą i nie będą akceptować. Podkreślam, nie zawsze, tylko z winy z drugiej strony, również własnych, powiedzmy, błędów taktycznych, politycznych i dzisiaj jest właśnie taki powrót przynajmniej do tej sytuacji sprzed wojny sześciodniowej, czyli 1967 roku. Ja bym prosił słuchaczy Radia Wnet zadać sobie troszkę trudu, na przykład takie mapy odnaleźć i wtedy możemy zrozumieć, jaka jest sytuacja. Ponadto ja znam bardzo dobrze naród palestyński, chociażby poprzez te prawie 500 000 uchodźców palestyńskich, którzy są tutaj w Libanie. Są obozy liczące ponad 50 tysięcy, nawet i 70 tysięcy ludzi, którzy do dzisiaj trzymają w swoich szafach dokumenty własności z różnych terytoriów, dzisiaj całkowicie włączonych do państwa Izrael i mówią, że chcą wrócić do swojego domu. Czyli przede wszystkim ten projekt, ten plan musi uwzględnić właśnie co z tymi Palestyńczykami, co z tymi pokoleniami, które tutaj się rodzą i rodzą się bez obywatelstwa, są bezpaństwowcami, ponieważ Liban jak tylko może broni się, aby tym właśnie Palestyńczykom obywatelstwa libańskiego nie przyznawać, nie mają pozwolenia na pracę, praktycznie koczują i są na utrzymaniu UNRWA i mają tylko jeden cel w życiu i jedno pragnienie przekazywane z pokolenia na pokolenie, prawo do powrotu. Czyli jest to taki wielki problem, że jeżeli go rozwiążemy w sposób, który będzie satysfakcjonował obydwie strony, to rozwiążemy wszystkie problemy Bliskiego Wschodu. I odwrotnie, dopóki nie rozwiążemy problemu palestyńskiego, jakiekolwiek konferencje, a nawet wojny, nie rozwiążą sytuacji i tego stanu, powiedzmy, zapalnego, wojennego, jaki panuje tutaj na całym Bliskim Wschodzie.
Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję z Bejrutu, Studio Bejrut, w poniedziałki o godzinie 6:45 na żywo w Radiu Wnet i Kazimierz Gajowy, gospodarz tego studia. Miłego dnia i proszę nie wychodzić z domu w trakcie popołudniowej burzy.
Na pewno będę się chronił. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
W poniedziałki w Radiu Wnet o 6:45 Studio Bejrut, a o 17:00 Studio Dziki Zachód. Gospodarzem tego studia jest Wojciech Cejrowski, który poza tym, co mówi, również przesyła nam piosenki. Tej piosence może towarzyszyć krótka dedykacja dla delegacji amerykańskiej, która jest już w Warszawie i będzie uczestniczyć, czy współorganizować, współgospodarzyć wielkiej konferencji warszawskiej na temat Bliskiego Wschodu, a studio Dziki Zachód i Wojciech Cejrowski w każdy poniedziałek o godzinie 17:00. Teraz na zegarze godzina 7:34. Słuchają Państwo Poranka Wnet. www.wnet.fm.
Reklama.
Wyobraź sobie niewyobrażalne.
I graj o 43 miliony złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 43 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
Po reklamie.
Radio Poranku.
A teraz zaglądamy do studia 37, czyli studia Dublin. Tam jest Tomasz Wybranowski. Dzień dobry, Tomku.
Dzień dobry, Krzysztofie. Kłaniam się wszystkim słuchaczom i słuchaczkom Radia Wnet o 6.35, bo taka godzina jest w Dublinie.
Ale czy udało ci się przejrzeć brytyjskie gazety, co piszą dziennikarze na wyspach i podają, jakie informacje media na wyspach dotyczące konferencji warszawskiej?
Powiem szczerze, jeżeli chodzi mowa o irlandzkich mediach, to są tylko takie notki, szotki, że tak się wyrażę, czyli tylko informacja słucha, że dzisiaj zaczyna się ta konferencja i tyle. Natomiast jeśli chodzi o jakieś takie pogłębione analizy, no to zacznę od tego i to będzie w pewien sposób nawiązanie do tego, co mówił pan Gajowy, ponieważ w Irish Times rozpisuje się o tym, że 11 lutego, czyli przedwczoraj, Bejrut i władze Bejrutu wypowiedziały się wyraźnie, że nie wezmą udziału w konferencji bliskowschodniej w Polsce i cytują ministra spraw zagranicznych Gebrana Bazila, który ogłosił to podczas wspólnej konferencji prasowej z jego irańskim odpowiednikiem Mohammadem Zarifem, który odbył dwudniową wizytę w Libanie, a pan Zarif nazwał tę konferencję po prostu jako cyrk pod przewodnictwem Stanów Zjednoczonych, niezbyt mocnego, silnego kraju w Europie. A propos tego, co mówił pan Zawiri, no to teraz przenoszę się do magazynu Forbes. Co prawda ten artykuł jest sygnowany datą 22 stycznia, natomiast został jak gdyby przywrócony na główne strony portalu i znamienny cytat pana ministra spraw zagranicznych Iranu, Mohammada Zarifena, który zauważył, że jego kraj przyjął ponad 100 tysięcy polskich uchodźców podczas II wojny światowej i cytat stosowny, polski rząd nie może na swój sposób zmyć w tym momencie tego wstydu, że tak się stało, czyli Iran nie pojawi się na tej konferencji, podczas gdy Iran ratował Polaków w czasie II wojny światowej, a teraz jest w posiadaniu rozpaczliwego, na swoim terenie rozpaczliwego cyrku antyirańskiego i to oświadczenie zostało powtórzone z 11 stycznia i ono często się pojawia w wielu doniesieniach. To jest artykuł Johna Harpera, który powiedział ten tytuł artykułu Poland excludes Tehran from Warsaw, czyli Polska wyklucza Teheran z konferencji w Warszawie. Tutaj jest również cytat z wypowiedzi pana ministra Jacka Czaputowicza, który powiedział, że obecność Iranu utrudni rozmowy, które odbędą się w Warszawie na temat Bliskiego Wschodu, ponieważ język, którego używa Teheran, jest trudny do zaakceptowania. No i dziennikarz Joe Harper użył takiego sformułowania: ach, the spoiled sport, honestly, czyli ach, ten sportowy łup małego gracza. Szczerze. Przy okazji tutaj Forbes zwrócił uwagę na zachowanie Rosji, która także odmówiła zaproszenia i szpileczka kolejna wbita w organizatorów, że szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini również nie będzie uczestniczyć. Szczyt ogłoszony 11 stycznia, pisze Joe Harper, przez amerykańskiego sekretarza stanu Mike'a Pompeo, wypowiadając słowa, że zawiera ważny element upewnienia się, że Iran nie ma już destabilizującego wpływu w regionie. Tymczasem Iran zapowiedział, że ta konferencja w dniach 13-14 lutego w Warszawie jest wrogim posunięciem i Ministerstwo Spraw Zagranicznych tego kraju stwierdziło, że powody, dla których Warszawa współuczestniczyła w organizacji szczytu, są dla nich niezrozumiałe i nie do zaakceptowania, a Polacy powinni pamiętać o pewnych konsekwencjach. Jeżeli chodzi o takie najświeższe doniesienia, to tylko na stronach internetowych serwisu BBC brytyjskiego, brytyjskiego nośnika najważniejszych i najszybszych chyba w Wielkiej Brytanii i Zjednoczonym Królestwie informacji. Tytuł Warsaw Summit, czyli warszawskie spotkanie Why Iran is the Elephant of the Room. Dlaczego Iran jest słoniem w składzie porcelany? Artykuł Jonathana Markusa. Wstęp. Decyzja Stanów Zjednoczonych o organizacji konferencji na Bliskim Wschodzie w Warszawie wydaje się być ciekawą okazją dyplomatyczną dramatyczną, ale dlaczego to zgromadzenie, ta konferencja głównie z zachodnich i arabskich rządów dziwnym trafem odbywa się w polskiej stolicy? Polska, która jest współgospodarzem tej konferencji, nie jest wszak znana z głębokiego zaangażowania w niezliczone problemy Bliskiego Wschodu, ale jest aktywnym członkiem sojuszu NATO, a jego mroczna historia wydarcia z rąk Rosji daje dobry powód, by nieco przytulić się albo ogrzać się w cieple Waszyngtonu. Polska jest gospodarzem jednego z amerykańskich operacyjnych planów rakietowych w Europie. I tutaj taki znamienny cytat. Rzeczywiście niektórzy Polacy chętnie widzą wielką swoją rolę pod auspicjami amerykańskimi, bo przede wszystkim myślą o stworzeniu amerykańskiej bazy wojskowej, którą niektórzy już nazywają Fortem Trump. Tak więc współgospodarz tej przyszłej dyplomatycznej dwudniowej konferencji ma jasny przekaz. Polska chce na tym coś ugrać. I tutaj jeszcze jest informacja, jak gdyby powrót do tej całej genezy, że jak gdyby pierwszym punktem, dlaczego do tej konferencji dochodzi, to jest propozycja ze strony Amerykanów na to międzynarodowe spotkanie w celu zwiększenia presji na Teheran. Natomiast kiedy większość, i tutaj jest taki znamienny cytat, że tak naprawdę większość europejskich dyplomatów wysokiego szczebla po prostu traktuje tę konferencję jako niewiele znaczący epizod, patrząc na to, co dzieje się chociażby na Wyspach Brytyjskich i Zjednoczonym Królestwie, czyli Brexit. I pisze też o tym, że tak naprawdę zbyt wielu tych delegacji, ani europejskich, ani ze świata arabskiego, ani generalnie ze świata, w ogóle się tutaj nie pojawi. Tutaj jeszcze powrócę jak gdyby do Forbesa na chwileczkę, bo cytuję się tutaj również wypowiedź wiceministra spraw zagranicznych, pana Macieja Langa, który gdzieś został sprowadzony w pewien sposób na ziemię, bo podkreślił, że te rozmowy i ta konferencja będzie konstruktywna i musi tak się stać, natomiast tutaj przywołują, a jak gdyby dziennikarza, a jego spotkanie z wiceministrem spraw zagranicznych Abbasem Araczim na konferencji, na temat właśnie tej konferencji. Cytat: dla Polski ta konferencja jest ważna, ale nie jest przeciwko żadnemu krajowi. Tak powiedział pan Jacek Lang, natomiast wiceminister spraw zagranicznych Iranu powiedział, no to w takim układzie dlaczego Iran nie został na tę konferencję zaproszony, skoro Warszawa jako gospodarz twierdzi, że nie jest to wymierzone przeciwko ani Iranowi, ani żadnemu krajowi. Natomiast, tak jak mówię, podkreślam raz jeszcze ten aspekt historyczny, którym grają i w niektórych momentach chyba słusznie i irańscy przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych tego kraju. Jak gdyby słuchaczom i słuchaczkom trzeba jeszcze dopowiedzieć, że trzeba się troszeczkę cofnąć a propos tego wszystkiego, co działo się na linii Waszyngton, kraje Unii Europejskiej, NATO, Iran, bo trzeba powiedzieć o tym wspólnym kompleksowym planie działania zwanym powszechnie umową nuklearną Iranu lub umową z Iranem, czyli tym porozumieniem w sprawie programu jądrowego tego kraju osiągniętego w Wiedniu w lipcu roku pańskiego 2015, kiedy to właśnie Iran zgodził się na zlikwidowanie zapasów średnio wzbogaconego uranu i tam były te wszystkie odczynniki uranowe w procentach 98%, zmniejszenie około 2/3 liczby wirówek gazowych i przez następne 15 lat wzbogacanie uranu tylko do 3% i 67%. Natomiast jeszcze jeden smakowity cytat, bo tutaj też odwiedziłem The National, to jest największy portal informacyjny angielskojęzyczny Zjednoczonych Emiratów Arabskich. No i tutaj jest taki znamienny cytat, że Amerykanie będą reprezentowani przez sekretarza stanu Mike'a Pompeo, ale wiceprezydent Mike Pence i zięć Jared Kushner najprawdopodobniej też wezmą udział w tej konferencji, czyli tutaj jeszcze być może podnieśli rangę tego wydarzenia.
Na pewno wezmą udział, to o tym pisze dzisiejsza Rzeczpospolita Studia Dublin i Tomasz Wybranowski w Poranku Wnet, Studio Dublin. będzie w poniedziałki o godzinie 9:00. Mogą Państwo słuchać Tomasza Wybranowskiego i nie tylko w poniedziałki o godzinie 9:00. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego.
Kłaniam się.
Jest godzina 7:45.